zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Sanok, Góry Słonne, Kalwaria Pacławska.
Dzień dobry. Mamy już wiosnę. Zapraszam tym razem w okolice, które niedawno razem zwiedzaliśmy. Zostawiamy za sobą jeden z najsłabiej zagospodarowanych regionów Polski, czyli Bieszczady.
Ile światłem prowadzeni, dróg powietrza przejść zdołamy, w ilu rzekach zanurzymy stopy. Ile w nas zdumienia jeszcze, ile złudzeń niestraconych, światów ile nieodkrytych wokół. Światów ile nieodkrytych wokół.
Dziś będziemy w Sanoku. Miasto położone w zakolu Sanu, który z pozoru płynie tu leniwie, ale niewielkie opady zmieniają San w groźną rzekę. Woda płynąc po kamienistych kaskadach jest dobrze natleniona. Jest doskonałym siedliskiem dla pstrągów, które można oglądać w płytkiej wodzie zarówno z brzegu, jak i z mostu. Widok zwłaszcza dla miłośników wędkowania znakomity i zachęcający do łowienia. Sanok, pełna nazwa, Królewskie Wolne Miasto Sanok. Miasto powiatowe w województwie podkarpackim, około 41 tysięcy mieszkańców. Położone w Dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej i w euroregionie karpackim. Jest to jeden z najdalej wysuniętych na południowy wschód ośrodków miejskich Polski, z rozwiniętym przemysłem chemicznym i samochodowym. Powiat Sanocki wraz z Krośnieńskim jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie. Rafineria oraz kopalnie ropy naftowej istniały tu przed rokiem 1884. Odbywają się tu imprezy kulturalne, sportowe, rozrywkowe o charakterze krajowym i europejskim. Patronem miasta jest Archanioł Michał, a od roku 2006 również święty Zygmunt Gorazdowski. Postać Archanioła Michała jest zapewne Państwu znana, natomiast święty Zygmunt Gorazdowski raczej nie. Zatem kilka słów o nim. Związany jest z Sanokiem. Tu się urodził w 1845 roku. Razem z rodziną młody Zygmunt przebywał w Sanoku przez pierwsze 6 lat. To tutaj uniknął rzezi galicyjskiej. Jest to czas już po rozbiorach. Galicja należy do zaboru austriackiego. Ale na tym terenie dosyć dużą swobodę przejawiają Ukraińcy. Jest to pogranicze, gdzie kultura wschodu z kulturą, nazwijmy, zachodu ściera się. I w 1845 roku, 3 lata przed wiosną ludów, już zaczynają pewne nastroje takie rewolucyjne pojawiać się wśród ludności. I wtedy następuje na tym terenie, na Pogórzu Przemyskim, na pograniczu Bieszczad, zwłaszcza w Sanoku, rzeź młodych ludzi przez Ukraińców i wycinano wszystkich. Gorazdowski przez opiekunkę został schowany w małym, ciemnym, ciasnym pomieszczeniu, bardzo wilgotnym, za dużym młyńskim kołem, które było wykonane z kamienia, nabawił się gruźlicy, która już później mu przeszkadzała całe życie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 lipca 1875 roku w katedrze lwowskiej. Z Lwowem związał całe dorosłe życie. Od 1877 roku rozpoczął tu działalność kapłańską i dobroczynną. Już za życia o nim mówiono ksiądz dziadów, ojciec ubogich, apostoł Bożego Miłosierdzia. Spędził we Lwowie 40 lat. Najpierw jako wikary, a potem proboszcz parafii kościoła świętego Mikołaja. Założył dom pracy dobrowolnej dla żebraków. Z jego inicjatywy zorganizowano tanią kuchnię ludową, w której żywili się robotnicy, studenci, młodzież szkolna, dzieci, a najliczniej biedota lwowska. Wydawano w niej dziennie około 600 obiadów. Korzystał z niej także święty brat Albert Chmielowski, ilekroć przebywał w Lwowie. Zygmunt Gorazdowski zmarł w opinii świętości. Został pochowany na cmentarzu łyczakowskim.
białych plam poszukiwacze, wszędzie w sobie poza sobą odkrywamy karty niezwyczajne. Oto morza falowanie, statek ze szkarłatnym żaglem, oto splot płomienia życiodajny. Oto splot płomienia życiodajny. Niech zakwita, niech oczyszcza, niech kształt nada temu, co w nas tkwi gdzieś na dnie samym. Niech się wznosi, niech się wznosi, aż zabłyśnie tęczą do krainy łagodności bramą.
Co warto zobaczyć w Sanoku? Zaczniemy od Muzeum Budownictwa Ludowego. Skansen, założony w 1958 roku. Największy w Polsce. Jeden z największych w Europie. Obiekt tego typu. Wyjątkową atrakcję skansenu stanowi ekspozycja malarstwa cerkiewnego z XVI-XIX wieku oraz architektura sakralna. Sanockie Muzeum Budownictwa Ludowego oraz Muzeum Historyczne rekomendowane są przez encyklopedię Larousse, co jest niemałym wyróżnieniem, a wręcz nobilitacją turystyczną. Skansen jest ciekawie położony na wzgórzu nad Sanem. Niemal centralną część stanowi małe galicyjskie miasteczko, które położone jest niemal za budynkiem kasy i bramą wyjściową. Tutaj o wyznaczonych godzinach możemy dołączyć do przewodnika, który oprowadzi po obiektach. Wiele z nich jest zamkniętych i tylko w obecności przewodnika muzealnego możemy zobaczyć wnętrza chat i obejść. Skansen podzielony jest na sektory odpowiadające dawnym grupom etnicznym. Mamy tu sektory Bojków, Łemków, Dolinian, Pogórzan wschodnich i zachodnich. Bogato jest tu reprezentowana architektura sakralna Podkarpacia, a zwłaszcza Bieszczad. Każdy obiekt ma swoją ciekawą historię i dzieje. Warto uważnie słuchać przewodnika, żeby niczego nie przegapić, a zwłaszcza dotknięcia serca dzwonu. Wróży szczęście dla szczęśliwca, któremu udało się, co nie jest łatwym zadaniem. Dzwon jest umieszczony dość wysoko. Warto wiedzieć, jaka była na tym terenie kultura i zwyczaje ludowe, jakże odmienne od naszej wielkopolskiej. Miasteczko galicyjskie, o którym wspomniałem, jest miasteczkiem żywym. W każdym budynku czy straganie mieszczą się sklepy, zakłady rzemieślnicze i stoiska z regionalnymi pamiątkami. Warto na chwilę rozpuścić wodze fantazji i przenieść się w ten XIX-wieczny klimat małomiasteczkowy. Dzieci znajdą tu doskonały klimat do zabawy i penetracji kramów, niczym jak kolorowy jarmark w starym stylu. Kiedy jest tu dość dużo turystów, miasteczko wygląda na tętniące życiem.
Niechaj zaśni bukowina w barwie mali, niechaj zabrzmi bukowina w wiatru szumie. Dzień minął, nadszedł wieczór, świece gwiazd zapalił, siadł przy ogniu, pieśni posłyszał i
ze skansenu mostem przechodzimy na drugą stronę rzeki i kierujemy się do centrum. Po drodze mijamy dom turysty PTTK, gdzie możemy bez trudu zanocować w razie potrzeby. Ulicą Zamkową kierujemy się w kierunku z daleka widocznego zamku. Wysoko na skarpie króluje zamek Kmitów. Z dawnego założenia obronnego został tylko kamienny, piętrowy budynek na planie prostokąta, wzniesiony w połowie XVI wieku. W zamku mieści się Muzeum Historyczne. Muzeum istnieje od 1934 roku z największą w Europie kolekcją ponad 700 ikon z XV do XIX wieku. Ikony. Ikony to obrazy sakralne, powstałe w kręgu kultury bizantyjskiej, wyobrażające postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne oraz liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i grekokatolickiego. W dobudowanym na początku XXI wieku skrzydle umieszczono galerię obrazów Zdzisława Beksińskiego, wybitnego współczesnego malarza. Beksiński został zamordowany w 2005 roku. Artysta przekazał testamentem swoją spuściznę Sanockiemu Muzeum. Rodzina Beksińskich do II wojny światowej była właścicielem fabryki wagonów w Sanoku, którą po II wojnie przekształcono w fabrykę autobusów Autosan. Beksiński, przeprowadzając się do Warszawy, opuszczając drewniany rodzinny dworek w Sanoku, rozpalił w ogrodzie potężne ognisko, które symbolicznie zamknąć miało ten okres życia na zawsze. Jak się okazało, po latach powrócił tu ze swoimi obrazami.
Niechaj zalśni bukowina w barwie malin. Niechaj zabrzmi bukowina w wiatru szumie. Dzień minął, nadszedł wieczór. Świece gwiazd zapalił, siadł przy ogniu.
Pod dziedzińcem zamkowym są dwa potężne niemieckie bunkry z czasów ostatniej wojny. Jeden z nich jest wykorzystywany na ekspozycję muzealną. Z zamku, a raczej z wzgórza zamkowego, kierujemy się do rynku, pośrodku którego góruje ratusz z końca XVIII wieku. Rynek otaczają kamieniczki z tego samego okresu co ratusz. W jednej z nich jest nastrojowa karczma, serwująca potrawy inspirowane kuchnią regionalną. W pobliżu widoczna szpiczasta wieża kościoła Franciszkanów. W pobliskiej najładniejszej ulicy Sanoka, 3 maja, zamienionej na deptak z ławeczkami, na jednej przysiadł sobie dobry wojak Szwejk. Sanok posiada dwa szlaki turystyczne, śladami Szwejka. Jeden pieszy, drugi rowerowy. Sanok inwestuje w tradycje szwejkowskie. Jest tu zaułek Szwejka opatrzony stosowną tablicą. W nieistniejącym z tamtych czasów kościele parafialnym odbył się ślub króla Władysława Jagieły z Elżbietą Granowską z Pilczy. Ślub odbył się w 1417 roku. W tym miejscu jest dziś murowany kościół parafialny pod wezwaniem przemienienia pańskiego w miejsce drewnianego. Z innych zabytków jest tu jeszcze cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy z przełomu XIX wieku z bogatym ikonostasem, która pełni funkcję prawosławnej cerkwi katedralnej dla diecezji przemysko-nowosądeckiej. W Sanoku urodził się słynny Grzegorz Sanoka, żyjący w XV wieku, pierwszy przedstawiciel renesansowej myśli filozoficznej w Polsce. Sanok, miasto mistrza Beksińskiego, ma liczne imprezy kulturalne, o których warto wiedzieć. Do nich trzeba zaliczyć Jarmark Ikon, Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy, Międzynarodowy Festiwal Gitarowy, Festiwal Muzyki Wokalnej imienia Adama Didura.
Zagram dla Ciebie na każdej gitarze świata. Na ulic, fletach, na nitkach babiego lata. Wyśpiewam jak potrafię księżyce na rozstajach i września i stycznie i maje. I zagubione dźwięki barwy na płótnach flaminka i słońce wędrujące promienia się żynką. Graj nam, graj pieśń trzy lata. Wiosna, panie, z naszej się połąka. Zatańczy się sobie do lata. Zatańczy się siebie bez końca.
W Sanoku oprócz legendarnych już zakładów Autosan, które produkowały kultowe sany i autosany, są jeszcze duże zakłady ogumienia Stomil. Zapewne na czymś te autobusy musiały jeździć, a pobliskie zakłady Stomilu skracały drogę transportu opon. Jak widać, nie wszystko w minionym czasie było złe i nieprzemyślane. Przy drodze do Przemyśla, wyjeżdżając z Sanoka, mijamy dawny teren obozu jeńców wojennych z II wojny światowej oraz pozostałości bunkrów tzw. linii Mołotowa ze zbudowanej przez Sowietów po 1939 roku, gdy Sanem biegła granica z generalnym gubernatorstwem. Bunkrów jest kilkanaście. Jeden z nich służył Niemcom do nakręcenia filmu propagandowego, po czym częściowo został zniszczony. Graj nam, graj pieśń przy plan. Wiosna, ta się połąka. Pomału opuszczamy Sanok. Jedziemy w kierunku Przemyśla, przez urocze Góry Słonne. Droga pnie się w górę, niczym alpejskie trasy, zakręty o 180 stopni i dość strome, słynne serpentyny robią wrażenie nawet na wytrawnych kierowcach. Park krajobrazowy Gór Słonnych obejmuje rozległy teren, 52 km kwadratowe. W tym 1/4 części Sanoka należy do parku. Teren parku to głównie tereny leśne, ponad 73% powierzchni zajmują lasy, głównie naturalne buczyny karpackie. Duże fragmenty objęte są ochroną w kilku rezerwatach przyrody. Niedaleko na Stokach Bezmiechowej jest najlepsze szybowisko w Polsce. W Bezmiechowej Górnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego utworzono dzięki staraniom Politechniki Lwowskiej ośrodek szybowcowy. Sprzyjające warunki naturalne, korzystne prądy termiczne umożliwiały latanie na tzw. termikę. Pierwsze zawody szybowcowe odbyły tu się już w 1929 roku. Aktualnie funkcjonuje w tym miejscu lądowisko Bezmiechowa, zarządzane przez Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej imienia Tadeusza Góry. Dalej trasa prowadzi terenami mniej atrakcyjnymi krajoznawczo i turystycznie. Dojeżdżamy do Birczy. Miejscowość ta, podobnie jak inne na tym terenie, doświadczyła rzezi na ludności w czasie napadu żołnierzy z ukraińskiej powstańczej armii w latach 1945-46. Wymordowano niemal w całości ludność miejscową. Pomordowanym postawiono pomnik, a na tablicy pamiątkowej napisane jest: żywi to pamiętają, żywi dziś czuwają. Lokalnymi drogami dojeżdżamy do posady rybotyckiej. Niewielka to miejscowość w dolinie rzeki Wiar. W czasach przynależności tych okolic do Rusi, prawdopodobnie w połowie XIV wieku, powstał w posadzie rybotyckiej prawosławny klasztor pod wezwaniem świętego Onufrego, a przy klasztorze założono osadę. Po raz pierwszy nazwa pojawia się w dokumentach w połowie XIV wieku. Przed wojną było tu 98 domów i 602 mieszkańców. Z tego 75 deklarowało narodowość polską. W 1945 roku ludność wysiedlono na Ukrainę. Obecnie w posadzie rybotyckiej pozostało kilkanaście zabudowań. Na zachodnim skraju, na pagórku, stoi murowana cerkiew obronna pod wezwaniem świętego Onufrego. Najstarsza zachowana cerkiew w Polsce, do 1692 roku prawosławna, później grekokatolicka. Jedna z dwóch, obok Supraśla na Podlasiu, cerkwi obronnych w Polsce. Cerkiew składa się z trzech połączonych wież z czterospadowymi dachami. W grubych, kamiennych murach umieszczono otwory szczelnicze. Najstarszą częścią z przełomu XIV-XV wieku jest prezbiterium z gotyckimi szczytami. Najmłodszą częścią, pochodzącą z XVI wieku, jest część zachodnia, również zbudowana w formie wieży obronnej, mieszcząca kruchtę i babiniec, a na piętrze kaplicę dla mnichów. Babiniec w kościołach rzymskokatolickich raczej nie występuje. Zatem co to jest ten babiniec przed chwilą wspomniany? Babiniec to też nazwa wydzielonej części synagogi przeznaczonej dla kobiet. Kobiety w ortodoksyjnym judaizmie nie mogły przebywać w głównej sali synagogi, więc kiedy w średniowieczu w modlitwach zaczęły brać udział kobiety, zaczęto budować dla nich osobne pomieszczenia. Panowała opinia, że kobiety obecne w głównej sali rozpraszałyby modlących się mężczyzn. Babińcem nazywane jest także pomieszczenie w cerkwi prawosławnej i grekokatolickiej. Jego pochodzenie jest podobne do tego w synagodze. Chodziło o zakaz wejścia kobiet do nawy, gdzie odbywało się nabożeństwo. Jest to jedno z trzech pomieszczeń występujących w cerkwi. Babiniec jest pierwszy od wejścia, dalej jest nawa, a za nią prezbiterium. Z czasem zakaz wejścia kobiet do nawy został złagodzony w XVII wieku, co widać także w architekturze. Cerkiew w posadzie rybotyckiej należała do klasztoru bazylianów do XVIII wieku. Później była cerkwią parafialną. Bazylianie, zgromadzenie zakonne wywodzące swój rodowód od świętego Bazylego Wielkiego. Tutaj mamy do czynienia z zakonem kościoła katolickiego, obrządku bizantyjsko-ukraińskiego działającego na terenach wschodniej Rzeczypospolitej, obecnie Ukrainy, oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża. Zakon świętego Bazylego Wielkiego rozwijał się bardzo dynamicznie w XVII i XVIII wieku. O czym świadczyć może choćby fakt, że po kasacie księży jezuitów w Polsce w połowie XVIII wieku bazylianie przejęli prowadzenie wielu jezuickich szkół i gimnazjów, oczywiście na wschodzie ówczesnej Rzeczypospolitej. Cerkiew w posadzie rybotyckiej po wojnie zapuszczona i zrujnowana. Była remontowana w latach 60. i 80. XX wieku. Cerkiew stanowiła filię Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, otwartą w sezonie letnim. 14 października 2010 roku została przekazana gminie Fedropol. Warto zajrzeć tu i zobaczyć ten niecodzienny zabytek sakralno-obronny, unikalny w swojej formie i jedyny w tej części kraju. Dalej drogami lokalnymi do Kalwarii Pacławskiej. Niewielka miejscowość w południowo-wschodniej Polsce, tuż przy granicy z Ukrainą. Mała, niepozorna, lecz czarująca. Osada na szczycie wzgórza, które w biblijnym znaczeniu jest szczególnym miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Otoczona piękną przyrodą, miejsce pątnicze, sanktuarium, które nie ogranicza się tylko do świątyni i klasztoru, ale rozciąga na okoliczne wzgórza i doliny, łąki i lasy. I w swoich kapliczkach przybliża wiernym tajemnice wiary zaczerpnięte z życia Chrystusa. Ze względu na szczególny kult męki pańskiej, zwane Jerozolimą Wschodu, a ze względu na obecność cudownego obrazu Matki Bożej i umiłowanie Maryi przez wiernych, zwane Jasną Górą Podkarpacia. Na wzgórzu widoczna z daleka jasna barokowa bryła kościoła z dwoma wieżami zaprasza do odwiedzenia. Prace budowlane rozpoczęto tu w 1668 roku z fundacji kasztelana Andrzeja Maksymiliana Fredry. W 1969 roku przeniesiono z kamieńca podolskiego cudowny obraz Matki Bożej, z czasem zwanej Pacławską. Lokalizacja klasztoru na tym terenie związana była z koncepcją tworzenia szeregu twierdz nad rzeką Wiar, które miały za zadanie wzmacniać bramę przemyską. W czasie budowy założenia klasztoru rozpoczęto pracę przy wznoszeniu fortyfikacji wokół obiektu franciszkańskich. Kościół i klasztor otoczono pięcioboczną fortecą bastionową. Po stronie zewnętrznej wytyczono fosy. Z lotu ptaka linie zewnętrzne kreśliły obraz gwiazdy, widoczny do dziś. Fundacja Kalwarii przez Aleksandra Maksymiliana Fredre miała również, a może przede wszystkim, podłoże religijne, gdyż celem było jej upowszechniać kult męki pańskiej. Dlatego też topografia Kalwarii Pacławskiej ma duże podobieństwo do krajobrazu Jerozolimy. Miejscowość Kalwaria Pacławska to niewielka wieś na grzbiecie wzgórza kalwaryjskiego o wysokości 465 metrów nad poziomem morza. Znajduje się najbardziej na północ wysuniętej części Karpat Wschodnich. Pierwszy człon nazwy nawiązuje do Kalwarii, Golgoty, w Ziemi Świętej, a drugi pochodzi od sąsiedniej, leżącej w obniżeniu między wzgórzami wsi Pacław. Najbardziej charakterystycznym elementem Kalwarii Pacławskiej jest sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. Zespół obejmuje, oprócz kościoła i klasztoru ojców franciszkanów konwentualnych, także 43 kaplice, w tym 5 drewnianych, połączone dróżkami, które przebywają pielgrzymi. Kaplice leżą na administracyjnym terenie Kalwarii Pacławskiej i Nowosiłek Gdydyńskich. Powstały w latach 1825-1875. W Wielkim Tygodniu odprawia się tu uroczyście Drogę Krzyżową. Na uroczystości Drogi Krzyżowej przybywają pielgrzymi z odległych terenów Podkarpacia i kraju. Kilka dni temu przeżywaliśmy Wielki Tydzień. Kalwaryjskie sanktuarium jest największym na terenie województwa podkarpackiego. Kalwaria Pacławska przed wojną była dwujęzyczna i dwuwyznaniowa. Jedynie przez kilka dni w roku, a szczególnie podczas pogrzebu i niebowzięcia Matki Bożej, zaludnia się to piękne i dzikie nadgraniczne miejsce. Najpierw przyjeżdżają tu straganiarze. Potem przybywają kompanie pielgrzymów. Każda niesie krzyż, ubrany kwiatami. Pod nim widnieją nazwy miejscowości, z których przybyli. Na miejscu jest dom pielgrzyma, który oprócz miejsc noclegowych oferuje także jadalnię z całodniowym wyżywieniem, sale konferencyjne, własny parking, możliwość rozbicia namiotów, specjalnie przygotowany teren pod ognisko. Atutem domu jest jego położenie przy kalwaryjskim sanktuarium wśród malowniczych lasów i pagórków pięknej okolicy wschodniego Podkarpacia.
Mija dzień, koło się toczy. Marzeniami kładą się cienie i odradza się każdej nocy. I odradza się każdej nocy sprzysiężenie górskiego kamienia.
Niedaleko Kalwarii Pacławskiej, około 17 km, leży Arłamów. W poprzednim ustroju był to jeden z dwóch obok Łańska na Warmii rządowych ośrodków wypoczynkowych. Miejscowość na uboczu, pośród lasów bogatych w zwierzynę łowną, stanowiła doskonałe miejsca do prowadzenia rozmów politycznych, goszczonych przywódców państw i dyplomatów. W wolnych chwilach polowano tu na zwierzynę leśną, co uatrakcyjniało wizyty. Ośrodek budował pułkownik Kazimierz Doskoczyński, dawniej ochroniarz Bolesława Bieruta, który w czasie zamachu na Bieruta został ranny. W nagrodę za wierną służbę miał możliwość budowania Łańska, później Arłamowa. W oficjalnych dokumentach rządowych Arłamów oznaczony był kryptonimem W2. W1 to Łańsk koło Olsztyna. Kompleks liczył łącznie 23 tysiące hektarów. Całość otoczono wysokim, na 3 metry ogrodzeniem z siatki o długości ponad 80 km. W ogrodzenie wkomponowane były przejścia dla zwierząt, tak skonstruowane, by dało się przejść tylko w kierunku do środka. Podobno Piotr Jaroszewicz, premier za czasów Edwarda Gierka, zapalony myśliwy, polował tu na niedźwiedzia, który co prawda był pod ochroną, ale nie stanowiło to większej przeszkody. Sławę Arłamowowi przyniosło internowanie Lecha Wałęsy w stanie wojennym. Wałęsa mieszkał w dwupokojowym apartamencie numer 52, który dziś pokazywany jest odwiedzającym hotel. O internowaniu i pobycie ówczesnego przywódcy Solidarności krążą legendy, ale może to już temat na inne opowiadanie. Dziś jest to nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny po modernizacji w prywatnych rękach. Myślę, że samemu to warto zobaczyć, do czego serdecznie zachęcam.
Mija dzień, koło się toczy, marzeniami kładą się cienie i odradza się każdej nocy. I odradza się każdej nocy sprzysiężenie górskiego kamienia.
Na następną wycieczkę, już w pełni wiosenną, zapraszam do Przemyśla i pięknego renesansowego Krasiczyna.
Kładą się cienie i odradza się każdej nocy. I odradza się każdej nocy sprzysiężenie górskiego kamienia.